Serdecznie zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. To audycja, która przygotowuje nas do rozważania Słowa Bożego najbliższej niedzieli. Wielką radością jest dla nas, że na naszej antenie gościmy księdza profesora Henryka Witczyka, biblistę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Księże profesorze, bardzo serdecznie witam na naszej antenie i serdecznie proszę o rozpoczęcie naszego czasu programu Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam zawsze ojca Dawida, witam wszystkich państwa radiosłuchaczy, praktycznie uczestników tego wielkiego szukania Słowa Bożego. Wszak Słowo Boże zamieszkuje w słowach ludzkich, które do nas docierają, gdy słuchamy, zwłaszcza w czasie liturgii słowa, ale też czytając osobiście w swoich mieszkaniach, domach Pismo Święte, w tych słowach ludzkich, w języku polskim przez nas odczytywanych, mieszka Słowo Boże, czyli orędzie, przesłanie, które Duch Święty, Ojciec Niebieski, Chrystus, Syn Boży kierują do nas dzisiaj, w tym okresie naszego życia, a teraz w kontekście niedzieli, która poświęcona jest uwielbieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niedziela Najświętszej Trójcy, jak określamy w tekstach liturgicznych. Wysłuchajmy zatem poszczególnych czytań. Najpierw oczywiście poprosimy Ducha Świętego, jak to tradycyjnie czynimy, o światło, jego przewodniczenie w tym naszym szukaniu. Będziemy po każdym tekście, czy raczej fragmencie odczytanym, próbowali wniknąć nieco głębiej właśnie w sens tych prostych zdań, może nawet nam znanych i bardzo dobrze znanych, ale żeby usłyszeć w nich to Boże przesłanie, które Duch Święty właśnie w tę najświętszą niedzielę Najświętszej Trójcy kieruje do nas, będziemy objaśniać sobie, a następnie będziemy przeprowadzać medytację. Zanim przystąpimy do słuchania, pragnę gorąco prosić wszystkich, byśmy szukali odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie. Jakie aspekty tajemnicy Pana Boga, Boga trójosobowego, ukazują nam poszczególne zdania z Pisma Świętego? Bo każdy z tych fragmentów, każde czytanie, Ewangelia ukazują nam troszeczkę od innej strony misterium Pana Boga, którego chcemy uwielbiać w Trójcy osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale rozpocznijmy od modlitwy, wołania do Ducha Świętego.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, wołam, przyjdź. Własne mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dar. Rozpal serce łaską swą. Duchu Święty, ogniu życia, rozprosz mroki w sercu mym. Duchu Święty, z deszczem łaski zlej swoją miłość, radość, pokój. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty przed Ciebie, Duchu Święty. Duchu Święty, wołam przyjdź, własne mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dar, rozpal serca łaską swą. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty.
Przyzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgamy po liturgię słowa. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne, a Pan stąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem.
Aby zrozumieć te krótkie zdania, których wysłuchaliśmy, trzeba koniecznie umieścić je w kontekście, w którym występują. Trzeba przypomnieć nam sobie ten kontekst, a są to rozdziały 32, 33 i 34 Księgi Wyjścia. Mamy tutaj zaprezentowane niezwykle ważne wydarzenie. Mojżesz od Pana Boga na górze Synaj, zwanej też Chorebem, otrzymał tablicę z 10 przykazaniami. Schodząc na dół do ludu, który stał u podnóża góry, zobaczył, że Aaron wraz ze starszymi uległ pokusie ze strony ludu, po prostu ulał cielca ze złota, któremu zaczęli oddawać pokłon, bo zwątpili w Mojżesza, bo długo nie wracał od Pana, ze spotkania z Panem na górze. Nastąpiło bardzo dramatyczne po prostu wydarzenie. Lud złamał podstawowe przykazanie, uczynił sobie cielca po prostu innego bóstwa, załamując się w swojej wierze w Boga, który objawił się Mojżeszowi jako Jestem i który wyprowadził już lud z Egiptu. Teraz są na pustyni w połowie drogi do ziemi obiecanej i następuje właśnie moment bardzo dramatyczny. Jak dalej wędrować, skoro przymierze de facto zostało złamane? To roztrzaskanie tablic 10 słów, na których były wypisane właśnie klauzule przymierza, ewidentnie to symbolizuje. Dlatego Mojżesz podejmuje rozmowę z Bogiem. To przepiękne teksty w 33 rozdziale. Mianowicie ostatecznie na tę żarliwą prośbę Mojżesza, aby Bóg dalej im towarzyszył, Pan Bóg odpowiada: jeżeli ja osobiście pójdę z wami, czy to cię zadowoli, Mojżeszu? Bo wcześniej Pan Bóg stwierdził, że dalej z wami do ziemi Kananejczyka i tych pozostałych plemion, które tam mieszkają, są wyliczane, pójdzie mój anioł, on was będzie prowadził i bronił. Mojżesz jednak rozróżnia między potęgą anioła a obecnością samego Pana Boga, który przedstawił się jako jestem. Jestem tu, objawił potęgę swojego ramienia, pokonując Faraona, jego wojsko, jego rydwany. Pan Bóg zatem przychyla się do prośby Mojżesza. I kiedy Mojżesz zgodnie z zachętą Pana Boga po raz drugi wstępuje na górę, od tego zaczyna się właśnie to pierwsze czytanie, Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął nowe tablice kamienne, jeszcze nie zapisane po prostu. Pan wstępuje, objawia mu się. To bardzo charakterystyczne teksty, tam warto sobie zobaczyć po prostu. Mojżesz, który rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, podkreśla się, że nie mógł jednak oglądać oblicza Bożego, że widział Boga przechodzącego, ale tak jakby właśnie oddalającego się. A kiedy Bóg przechodził obok niego, dał się słyszeć ten właśnie bardzo charakterystyczny głos. Pan, Pan, czytamy w tekście polskim. Oczywiście to jest przekład bardzo słabo oddający istotę tego wołania, która się rozlega. W tekście oryginalnym mamy święte imię o Boże, którego przez szacunek nie wypowiadamy, a tłumaczymy, bo to jest najtrafniejszy przekład, mianowicie jestem, jestem tu. To jest imię Pana Boga, który objawił się tak właśnie Mojżeszowi w krzewie gorającym w 3 rozdziale. I następują po prostu określenia bardzo charakterystyczne. Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zwróćmy uwagę już w tej pierwszej takiej naszej lekturze czy podejściu medytacyjnym do tego tutaj określenia, praktycznie takiej definicji Pana Boga, na dwa aspekty, które są przywołane, mianowicie miłosierdzie połączone z łagodnością i tym, że Pan Bóg nie jest skory do gniewu. To jest jedna strona misterium Pana Boga. A druga, bogaty w łaskę i wierność. Łaska, rzeczownik hebrajski, chesed, który oznacza po prostu miłość, która jest bardzo szczodra, obsypująca wszelkiego rodzaju dobrodziejstwami. Połączona do tego jeszcze z wiernością właśnie. To przywołanie wierności jest tutaj bardzo ważne, ponieważ podkreśla, że Pan Bóg nie odstępuje od przymierza, które zawarł z ludem. Pomimo tego ciężkiego grzechu, bałwochwalstwa, Pan Bóg pozostaje wierny przymierzu, które zawarł na górze Synai. Zwróćmy też uwagę, o co Mojżesz tego właśnie tak bliskiego Boga, który przechodzi, który pozwala mu poznać swój majestat, swoją chwałę, o co Mojżesz prosi? Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Więc właśnie, bo to jest zasadnicza sprawa. Obecność Pana Boga, właśnie Boga, którego imię brzmi jestem tu, jestem z wami, jestem tu, aby was bronić i prowadzić. Ta obecność tego właśnie Boga dla ludu, który znajduje się w połowie drogi do ziemi obiecanej, jest czymś absolutnie najważniejszym. Dlatego też Mojżesz o to właśnie prosi, by Pan rzeczywiście poszedł wraz ze swoim ludem i wprowadził go do ziemi obiecanej. Mojżesz jest realistą, bo doświadczył właśnie tego ciężkiego grzechu ze strony ludu, bałwochwalstwa. Przyznaje, tak jak Bóg mówił, jest to lud o twardym karku, ale Ty przecież przebaczysz nasze winy i nasze grzechy. Odwołuje się zatem, jak widzimy, Mojżesz do tego pierwszego aspektu misterium Pana Boga, do miłosierdzia, do łagodności. Na początku tej historii Pan Bóg pragnął posłać anioła swojego z ludem, mówiąc, że przecież nie może on sam kroczyć z ludem takim właśnie upartym, takim ludem twardego karku, który łatwo popada, traci cierpliwość, zaczyna myśleć po swojemu, tworzy sobie właśnie złotego cielca, to jest potężne nawiązanie do kultów płodności znanych w tamtym świecie starożytnym, zwłaszcza właśnie wśród Kananejczyków, w kierunku których podążali, prawda? Więc ten ciężki grzech sprawiał, że obecność samego Adonai była dalej niemożliwa pośród tego ludu. Jednak Mojżesz, jego modlitwa, ta jego jakże szczera, możemy podziwiać tę rozmowę Mojżesza z Panem Bogiem, zwłaszcza to wzruszające pytanie, które Pan Bóg kieruje do Mojżesza. A jak osobiście pójdę z wami, czy to cię zadowoli, Mojżeszu? Widzimy po prostu, jak Pan Bóg też współczuje temu Mojżeszowi, którego powołał, którego prowadził, wobec którego de facto lud się zbuntował, zaczął szemrać. Gdzież ten Mojżesz? My tu sami jesteśmy, prawda? Widzimy zatem, jak bardzo głęboko Pan Bóg uczestniczy w tej wędrówce ludu i w tych zmaganiach samego Mojżesza ze słabością ludu, z tą nawet jego brata Aaron właśnie, który łatwo uległ tej pokusie bałwochwalstwa. Mojżesz z kolei prosi, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę, Twój majestat po prostu. I rzeczywiście dostępuje tego daru, że może oglądać zarówno chwałę, może oglądać obłok, czyli świetlistą chmurę unoszącą się nad namiotem spotkania i oblicze Boże, które jednak po prostu jest przywoływane, jest, jakby to powiedzieć, nie chodzi o to, że może oglądać Pana Boga twarzą w twarz, lecz może doświadczać obecności po prostu, osobowej obecności Pana Boga pośród siebie. Mówią o tym właśnie wersety 33 rozdziału. Ale dla naszego tutaj rozważania, medytacji w niedzielę Najświętszej Trójcy najważniejsze są te słowa, które padają, kiedy Pan Bóg przechodzi. Nie jest powiedziane, kto wołał. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał, jestem, jestem, Bóg miłosierny i łagodny, bogaty w łaskę i wierność. Właśnie do tego drugiego aspektu, tajemnicy Pana Boga odwołuje się Mojżesz w drugim zdaniu. Uczynisz nas swoim dziedzictwem. Bo samo dojście do ziemi obiecanej to jest dopiero połowa zadania z tym ludem o twardym karku. Wiemy, że będzie się jeszcze buntował, prawda? Ale żeby ten lud stał się dziedzictwem, czyli taką umiłowaną własnością, wspólnotą, w której Pan Bóg mieszka, w świątyni, to jeszcze daleka droga. Niemniej Mojżesz po prostu o to się modli. Uczynisz nas, ten lud o twardym karku, taki właśnie buntowniczy, niecierpliwy, swoim dziedzictwem, czyli swoją najbliższą rodziną, krewnymi, bo do tego zobowiązywało przymierze. Przymierze zawarte przy pomocy rytu krwi. Ten ryt symbolizował, że Bóg i lud to są osoby bardzo bliskie sobie, tak jak krewni w rodzinie po prostu, ojciec i dzieci, prawda? I ta prawda tutaj jest przywołana. Notabene będziemy za kilka dni przeżywać uroczystość Bożego Ciała, w trakcie której oddajemy cześć właśnie krwi pańskiej. Ta krew, którą Pan Jezus daje nam w Wieczerniku czy w Eucharystii, to jest bezpośrednie nawiązanie do rytu krwi przymierza. Ona spożywana przez nas oznacza, że jesteśmy krewnymi Pana Boga, Boga w Trójcy Jedynego, jak wiemy po prostu jeszcze z innych tekstów, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Właśnie poprzez krew Syna Bożego stajemy się tak bardzo bliskimi dla Ojca i Ducha Świętego również. Tak wygląda misterium Pana Boga zarysowane w tych kilku zdaniach z 34 rozdziału Księgi Wyjścia, ale byśmy mogli głębiej jeszcze wnikać już w osobistej lekturze, medytacji, modlitwie, kontemplacji, uwielbieniu Pana Boga, bardzo, bardzo zalecam lekturę trzech rozdziałów z Księgi Wyjścia, 32, 33 i 34. Dopiero wtedy te słowa wybrzmią z całą mocą, bo Pan Bóg odpowiada jeszcze w dalszej części 34 wersetu na tę prośbę Mojżesza. Owszem, zawrę z wami przymierze, i przypomina najważniejsze prawa dekalogu, czyli zakaz bałwochwalstwa z Księgi Przymierza, świętowanie określonych świąt, sprawowanie kultu i jeżeli będziecie właśnie zachowywać te przykazania, to będę z wami. Równie ważną rolę w tym zachowywaniu wspólnoty Pana Boga ze swoim ludem jest modlitwa. Modlitwa, którą Mojżesz zanosi przed obliczem Pana. To niezwykle ważny tekst, finał 34 rozdziału, z której to modlitwy Mojżesz wychodzi z promienistą twarzą, promieniującą twarzą. Aż trzy razy ten motyw jest przywołany. A więc z jednej strony zachowywanie prawa Bożego, dekalogu, a z drugiej strony modlitwa i to żarliwa modlitwa, w której lud uczestniczy, modlitwa Mojżesza, czyli modlitwa po prostu człowieka wybranego przez Boga, postawionego jako pasterz tego ludu po prostu. Dopiero wtedy ten lud o twardym karku po pierwsze dojdzie do ziemi obiecanej, a po drugie stanie się rzeczywiście dziedzictwem samego Boga.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Wysłuchaliśmy finału drugiego listu do Koryntian. Tekst pełen żaru apostolskiego. Widzimy tutaj serce apostoła, które otwiera przed wspólnotą, która przyczyniała wiele po prostu cierpień i problemów apostołowi. Zanim właśnie rozważymy te jego pozdrowienia, życzenia połączone z modlitwą, które kieruje do wspólnoty chrześcijan w Koryncie, spróbujmy przywołać sobie przynajmniej dwa teksty paralelne, w których odsłania się stan życia w tej wspólnocie. I są to następujące teksty. Pierwszy tekst to drugi list do Koryntian, 12 rozdział, czyli rozdział wcześniejszy, od wersetu 20. Wysłuchajmy tych kilku zdań, aby zdać sobie sprawę z tego, jak również ten lud, chrześcijanie, tworzący wspólnotę już Kościoła Apostolskiego, nie za daleko odbiega od po prostu tego, czym był lud pierwszego przymierza, o którym sam Bóg czy Mojżesz mówili, lud twardego karku, zbuntowany, bałwochwalczy, niecierpliwy. Otóż sam święty Paweł do tychże właśnie Koryntian pisze tak: obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okaże się takim, jakiego sobie nie życzycie, żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni, oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój i żebym nie musiał płakać nad wieloma spośród tych, którzy popełnili przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, jakich się dopuścili. Przyznamy, że jest to analiza niesamowicie wnikliwa, bardzo bolesna. Święty Paweł jawi nam się tutaj jako wielki realista, który nie zagłaskuje po prostu tych, jakby nie było, pierwszych wierzących. Pochodzą oni oczywiście w ogromnej mierze z innych narodów, no głównie, prawda, z obszarów dzisiejszej Grecji. Korynt, prawda, mamy tutaj przed sobą wielkie centrum, o którym już nieraz w naszej audycji bibliści mówili. Święty Paweł mógłby po prostu, jakby to powiedzieć, oszczędzić nieco im tego rodzaju analizy, a jednak przeprowadza bardzo, bardzo szczegółowy rachunek sumienia, nie ukrywając niczego i odnosząc ten stan ich po prostu braku wspólnoty eklezjalnej do Pana Boga. Przede wszystkim do siebie też mówi: oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, żebym nie musiał płakać nad wieloma spośród tych, płakać przed Bogiem po prostu, że wy po prostu nie przyjęliście niemal w żadnym stopniu Ewangelii, nic sobie z niej nie robicie, żyjecie dalej po swojemu, tak jak dawniej, kiedy byliście poganami, z tą nieczystością, rozpustą, rozwiązłością, wtedy jeszcze łączoną właśnie z tymi wszelkiego rodzaju kultami płodności. Tak jak w Starym Testamencie ten cielec, jak wspomniałem, był po prostu symbolem prostytucji sakralnej właśnie. Zobaczmy jeszcze, jak o ludziach de facto, którzy nawet jeżeli stali się chrześcijanami, nie przestają być grzesznikami, święty Paweł pisze w liście do Rzymian, rozdział 1, werset 29. Chociaż de facto pisze tutaj o poganach, że pełni są wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym co złe pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Podkreślam, to jest analiza życia pogan, którzy jeszcze nie znają Boga prawdziwego, ale ten tekst z drugiego listu do Koryntian pokazuje nam, że nawet ci, którzy stali się chrześcijanami, przyjęli sakrament chrztu i zapewne uczestniczyli w Wieczerzy Pańskiej, słyszeli Ewangelię, nauczanie Chrystusa, nauczanie apostoła, często mieli bardzo duże i wielu z nich bardzo duże trudności, żeby przejść do nowego stylu życia, do stylu życia według Ewangelii, czy według po prostu tego modelu, jaki mogli widzieć w apostole, w jego najbliższych współpracownikach. I na tym tle dopiero możemy zrozumieć, jak doniosłe są te pozdrowienia, życzenia, które apostoł kieruje do tej właśnie wspólnoty Kościoła w Koryncie, wśród której wielu żyje tak, jakby dalej było poganami. Czego życzy apostoł? Dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się w duchu. Mamy tutaj nawiązanie do parakaleo, czasownika, który określa też działanie Ducha Świętego. Bądźcie jednomyślni zamiast sporów, waśni, zazdrości. Zachowujcie pokój. Bóg miłości i pokoju będzie z wami wtedy dopiero. Prawda. To tak jak w Księdze Wyjścia. Pan pójdzie z wami, jeżeli będziecie zachowywać dekalog prawa przymierza. I ostatnie zdanie, niezwykłe w swej wielkości, jakie święty Paweł kieruje do wspólnoty chrześcijan w Koryncie. Pozdrawiają was wszyscy święci. Mamy tutaj znane właśnie w tekstach Nowego Testamentu piękne określenie chrześcijan. Apostoł ma na myśli chrześcijan, którzy żyją duchem Ewangelii, poświęcając swoje życie dla Ewangelii. Święci, których on zna, którzy są przy nim, którzy są w innych kościołach, pozdrawiają was, czyli apostoł jest jakby takim budowniczym wspólnoty, łącznikiem, ogniwem łączącym tę wspólnotę bardzo narażoną, czy po prostu skażoną tymi ciężkimi grzechami z innymi wspólnotami, gdzie przeważa życie w duchu świętości po prostu, w duchu pokoju, miłości braterskiej, takiego wzajemnego pokrzepiania się mocą Ducha Świętego, parakleta właśnie. I ostatnie zdanie, którym apostoł kończy ten niezwykły list, drugi do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Otóż warto przyjrzeć się temu zdaniu, zwłaszcza w kontekście właśnie uroczystości Trójcy Świętej, bo mamy tutaj odniesienie zarówno do Ojca, jak też do Syna, jak też do Ducha Świętego. Gdybyśmy chcieli spersonalizować to zdanie, a pozwala na to styl języka greckiego, oryginalnego, trzeba by powiedzieć, że Pan, zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, niech będzie obecny z wami wszystkimi poprzez swoją łaskę, charis. Ta łaska charis to jest dokładnie to samo, o czym wspomniałem przy Księdze Wyjścia. Chesed, ta właśnie szczodra, pełna miłości, inspirowana miłością dobroć Pana, obsypującego wszelkimi potrzebnymi darami duchowymi i nie tylko duchowymi. Następnie apostoł mówi, niech będzie z wami wszystkimi he agape tu theum. Mówiąc, używając tego rzeczownika, hotheos, ma na myśli Ojca oczywiście. To jest zjawisko powszechnie znane w Nowym Testamencie, że nie zawsze występuje rzeczownik pater, również rzeczownik, tak jak tutaj ewidentnie widać, że apostoł ma na myśli Ojca po prostu. Niech będzie z wami Ojciec poprzez swoją miłość, agapę, miłość taką właśnie ofiarną, miłość, która jest pełna poświęcenia. Będziemy za chwilę o niej czytali, wsłuchując się w Ewangelię. I wreszcie niech będzie z wami wszystkimi Duch Święty i to, co On ofiaruje chrześcijanom wierzącym. I tutaj mamy właśnie pewien nie tyle problem, co fenomenalne zjawisko interpretacyjne, bo jak oddać rzeczownik grecki koinonia, he koinonia tu hagiu pneumatos. Tłumaczymy, o tak jak tutaj przed chwilą odczytaliśmy, dar jedności. To troszeczkę za mało po prostu, bo chodzi o to, że apostoł życzy chrześcijanom, by Duch Święty był ich udziałem. O tak jak właśnie w tej pieśni na wejście, na rozpoczęcie naszego szukania Słowa Bożego mogliśmy usłyszeć: Duchu Święty, abyś Ty żył we mnie. Tak jak właśnie ziemia zeschła potrzebuje wody ożywiającej deszczu, czy inne zdanie mówi o rozpal serca nasze Twoją łaską. O taką wspólnotę z nami Ducha Świętego, z wierzącymi, i tutaj modli się, życzy tej wspólnoty święty Paweł. Bo oczywiście, jeżeli każdy z wierzących będzie miał tak głęboką więź z Duchem Świętym, to rzecz jasna będzie też duch wspólnoty w całej po prostu gminie, w całym kościele po prostu, w danej wspólnocie wierzących. Nie będzie rozłamów, sporów i tak dalej, o czym apostoł pisał w innym miejscu, prawda, komponując słynny hymn o miłości we wspólnocie kościoła. Ten hymn o miłości tego przede wszystkim dotyczy. A więc podsumowując, możemy powiedzieć, że w tym drugim tekście, który czytany będzie, proklamowany i rozważany w uroczystość Najświętszej Trójcy, ukazana jest zarówno osoba zmartwychwstałego Chrystusa, który objawia się jako pełen mocy Syn Boży w ludzkim ciele uwielbionym, osoba Ojca, Jego miłość, i wreszcie osoba Ducha Świętego z tymi wszystkimi darami, które On przelewa, można by powiedzieć, w serca wierzących, którymi napełnia dusze wierzących. Zwróćmy uwagę na to zdanie, medytujmy je, bo ono pokazuje bardzo głęboko i bardzo egzystencjalnie, na czym polega nasza więź z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, że to nie jest jedynie jakaś taka więź formalna, przynależność, o tak jak dzisiaj, prawda, niektórzy traktują to jako taki akt, prawda, urzędowy, chrześcijanin ochrzczony. To zdanie nam tłumaczy pięknie, o co my prosimy, kiedy na przykład rozpoczynamy dzień, czyniąc znak krzyża i wypowiadając w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chcemy znaleźć się właśnie w obrębie obecności tych trzech osób. Mamy miłość Ojca, mamy łaskę, czyli szczodrość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i mamy ten duch więzi, modlitewnej więzi, adoracji z Duchem Świętym, prawda? Koinonia tu pneumatos hagiu. Niech to zdanie apostoła inspiruje nas do rozważania tych najbardziej nawet podstawowych formuł trynitarnych, którymi posługujemy się w naszej modlitwie. Choćby ta wielka doksologia, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. za co my tak naprawdę oddajemy tę chwałę, czyli wielbimy Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby ta wielka doksologia nie była dla nas jedynie taką formułą mało rozumianą, zapewne wypowiadaną ze czcią, z uszanowaniem, ale to zdanie, to jest, przypomnę, to jest drugi list do Koryntian, rozdział 13, werset 13, objawia nam, jak bardzo egzystencjalnie ważna, pełna energii, pełna mocy jest obecność zarówno Ojca, jak też Syna, jak też Ducha Świętego w życiu chrześcijanina pojedynczego i w życiu wspólnoty chrześcijan, czyli we wspólnocie kościelnej po prostu. Bez tej więzi z Ojcem i Synem i Duchem Świętym nie ma Kościoła de facto. Jest jedynie zgromadzenie, które można by nazwać jakimś takim, prawda, społecznym zjawiskiem, prawda, wydarzeniem, no, czysto ludzkim, prawda. Dlatego przeżywając tydzień biblijny, przywołaliśmy jako hasło, nawiązujące do hasła roku duszpasterskiego, te oto słowa. Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powiedzieć wierzę w Kościół Chrystusowy to jest powiedzieć bardzo mało, jedną trzecią, a może nawet mniej po prostu. Bo Chrystus zjawi się nam przede wszystkim jako nauczyciel po prostu, cudotwórca, egzorcysta. To już bardzo dużo, oczywiście Mesjasz. Natomiast wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego to jest powiedzenie tej prawdy, którą przywołuje święty Paweł, pisząc do Koryntian, do Kościoła zagrożonego ciężkimi grzechami po prostu. Kościoła, który zmaga się z tymi grzechami. Apostoł to z wielkim tutaj bólem wyrzuca im to, że wy cały czas dalej żyjecie tak, jakbyście byli poganami po prostu, niewiele sobie robiąc z Ewangelii, która wam została podarowana, która powinna mieszkać w waszych sercach i kierować waszymi krokami. Tak oto ten króciutki fragment, przypomnę, finał drugiego listu do Koryntian objawia nam bardzo cenne, bardzo głębokie prawdy o osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego, a nade wszystko o ich działaniu w życiu wierzących, każdego wierzącego pojedynczo i wierzących jako wspólnoty, tworzących wspólnotę, co jest naszym zadaniem absolutnie podstawowym. Nikt się nie zbawia w pojedynkę, to przypomniał Sobór, prawda, i wcześniej ojcowie Kościoła. Pielgrzymujemy do zbawienia, do nieba jako wspólnota wierzących. Tak jak ten właśnie lud, który Mojżesz prowadził, to cały lud miał za zadanie, jako cel wejść do ziemi obiecanej. Nie pojedyncze osoby, nawet nie tylko ci najlepsi, prawda, czy sam Mojżesz za Aaronem. Wielkość Mojżesza i działania Pana Boga polegała na tym, że przemienił ten lud o twardym karku. Oczywiście to był długi proces, tak jak proces po prostu przemienienia człowieka, w którym odzywają się te właśnie czysto ludzkie emocje, pasje, namiętności, przemienienie go w chrześcijanina, tak jak apostoł pisał, pozdrawiają was święci, ci, którzy są zafascynowani Chrystusem, są bardzo podobni do Niego, żyją tak jak On. To niech wystarczy w ramach komentarza do drugiego czytania. Za chwilę wysłuchamy fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to trzeci rozdział Ewangelii Janowej od wersetu 16.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Święty Paweł mówił nam o miłości Boga. Święty Jan, można by powiedzieć, rozwija tę genialną myśl apostoła narodów. Na czym właśnie ta miłość, agape, tutcheu do ludzi polega? Bóg umiłował świat, dał światu, czyli wszystkim ludziom, swego jednorodzonego Syna. Trzeba nam tutaj zatrzymać się na tym czasowniku dał, edoken. To nie jest czasownik stricte ofiarniczy, ale w kilku tekstach Starego Testamentu po prostu oznacza również składanie ofiary. I ta myśl jest zawarta w tym zdaniu, że Ojciec posłał swojego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem, aby złożył siebie samego w ofierze uwalniającej ludzi od grzechów, ofierze ekspiacyjnej i ofierze ustanawiającej nowe przymierze. Mamy już niewiele czasu, więc nie będę rozwijał tej myśli. Niemniej pamiętajmy, że miłość Ojca najpełniej wyraża się właśnie w ofierze, którą Jego Syn jednorodzony, który stał się człowiekiem, składa na krzyżu i w zmartwychwstaniu. W zmartwychwstaniu objawia, że ta ofiara została przyjęta przez Ojca. I teraz dopiero rozumiemy, że ta właśnie, ten dar, ta ofiara Syna Bożego jest wydarzeniem zbawczym dla każdego, kto wierzy. Tu znów winniśmy pogłębić sobie rozumienie tego janowego czasownika pisteuein, czyli wierzyć eis auton. Ten czasownik występuje z różnymi przyimkami. Tutaj mamy najmocniejszą składnię, mianowicie wierzący eis auton. To eis z akuzatywem oznacza ruch. Tak jak właśnie wchodzi się do miasta, czyli do wnętrza samego miasta, żeby w nim zamieszkać. Mówimy po polsku do, które może mieć podwójne znaczenie. W kierunku miasta podążać albo wejść do miasta. Otóż to greckie eis, wierzyć eis auton, oznacza po prostu wiarę, która wprowadza człowieka w samo centrum tej przestrzeni duchowej, jaką jest jednorodzony Syn Boży, który złożył siebie samego w ofierze ekspiacyjnej za grzechy ludzi. Czyli chodzi o takie właśnie pełne zaufania, wejście w misterium Jego Paschy, Jego pasji i Paschy, czyli zmartwychwstania po prostu, śmierci i zmartwychwstania. Na tym polega zbawienie, o którym tutaj mowa. Oczywiście to wydarzenie zbawcze, jakim jest ofiara Syna Jednorodzonego, Jego śmierci i zmartwychwstanie, jest otwarte przed wszystkimi ludźmi. I to święty Jan tutaj podkreśla po prostu, bo nie chodzi Bogu o to, żeby świat potępił, by świat został zbawiony. Każdy człowiek ma możliwość wejść w to wydarzenie zbawcze, uczestniczyć w nim po prostu przez swoją śmierć i ostatecznie swoje zmartwychwstanie w Chrystusie. Ale po tym generalnym stwierdzeniu, takim właśnie będącym tezą od strony Pana Boga, że oto właśnie jest zbawcza inicjatywa absolutnie uniwersalna dla każdego, święty Jan przechodzi do liczby pojedynczej. Każdy, kto wierzy w Niego, kto nie wierzy, przechodzi do liczby pojedynczej, do po prostu decyzji indywidualnej każdego człowieka. Każdy człowiek podejmuje decyzję właśnie, czy chce uczestniczyć w tym zbawczym wydarzeniu, jakim jest generalnie powiedzmy Pascha Jezusa, Jego ofiara, dokładniej mówiąc, czy też nie chce w nim uczestniczyć, a nawet świadomie się od tego wydarzenia oddala. Konsekwencje są jasno tutaj powiedziane. Użyty jest czasownik bardzo mocny, apollimi, który oznacza zatracenie po prostu, destrukcję, samozniszczenie, zagładę. I tutaj nie można po prostu dokonywać jakiejś ekwilibrystyki filologicznej, mówiąc, że a to takie właśnie do pewnego czasu, a to po prostu potem jeszcze nadzieja zbawienia dla wszystkich. No właśnie, nadzieja zbawienia dla wszystkich jest ofiarowana w tej generalnej tezie, w tej ofierze otwartej przed wszystkimi. Ale kto po prostu wejdzie w misterium tej ofiary zbawczej? Ci, którzy wierzą, ci, którzy nie wierzą. Właśnie, pozostaje bardzo tajemnicze pytanie, prawda? Zostali już osądzeni, mówi apostoł, prawda? Księga Apokalipsy rozwija tę myśl, mówiąc, że pozostają po prostu poza obszarem, poza obrębem świętego miasta Jeruzalem i nie mogą do niego wejść. Jaka prawda odsłania się nam w tym fragmencie Ewangelii, prawda dotycząca Trójcy Przenajświętszej? Jest to przede wszystkim prawda pokazująca maksymalne zaangażowanie Ojca i Syna w dzieło zbawienia człowieka. A więc tajemnica Trójcy Świętej to nie jest jakaś zagadka, powiedzmy, dla filozofów, żeby rozważali, jak to zrozumieć, trzy osoby w jednej naturze. Oczywiście to jest wyzwanie dla ludzkiego rozumu, jest tajemnicą, nad którą wielu filozofów i teologów ze świętym Augustynem bodaj na czele, świętym Tomaszem łamało sobie głowę, prawda? Dochodząc oczywiście do granicy misterium. Ewangelia objawia nam przede wszystkim tę aktywną obecność, działanie właśnie Ojca i Syna dla naszego zbawienia. A zarazem mówi, czego Pan Bóg, Ojciec i Syn oczekuje od nas. Oczekuje właśnie zaufania, wiary. Wiara, która jest takim wejściem w to właśnie wielkie misterium zbawienia, którym jest krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, Jego ofiara. Przejdźmy teraz do medytacji, spróbujmy jeszcze w trakcie rozmowy wydobyć te aspekty, które jakoś w naszych duszach, w naszych sercach wybrzmiały może jeszcze mocniej, czy w sposób wyjątkowo po prostu wyrazisty. Zapraszam bardzo do takiego wspólnego szukania prawdy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Bardzo gorąco proszę wszystkich naszych słuchaczy, uczestników tego szukania, byśmy trzymali się tych właśnie tekstów. Nieraz zadajemy pytania do biblistów na różne tematy. Mamy w programach Radia Maryja cały szereg audycji, w których tego rodzaju pytania możemy formułować. W tej audycji szanujmy Słowo Boże, Ducha Świętego, który do nas mówi tymi właśnie słowami. No chyba, żeby ktoś stał naprawdę na pograniczu wiary, niewiary i potrzebował naprawdę światła, aby no, nie popaść w jakieś trudności duchowe wielkiej kategorii po prostu. No to ostatecznie jesteśmy w stanie takie sytuacje również rozumieć, prawda? Ale trzymajmy się zasadniczo tekstów tego właśnie Słowa Bożego, które wybrzmiało na antenie.
Serdecznie dziękujemy przez uroczystość Najświętszej Trójcy, przez liturgię słowa tejże uroczystości. Przeprowadził nas ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący dzieła biblijnego. imienia świętego Jana Pawła II. Zapraszam, drogi radiosłuchacze, do wspólnej refleksji nad słowem uroczystości Najświętszej Trójcy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200, oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
ja
zawsze.
Chciałabym powiedzieć o moim doświadczeniu przeżywania wiary z punktu widzenia twórczości. Zaproszono się na plener Jasnogórki w 1982 roku i bardzo, bardzo denerwowałam się, w jaki sposób mam stworzyć obraz Matki Bożej. Bardzo się obawiałam malowania jako osoba dorosła portretu Matki Bożej i chodziłam po wszystkich zakamarkach i po całym klasztorze nie wiedziałam, co mam zrobić i jak namalować. I zwierzyłam się artyście Dudzie Graczowi. Mówię, słuchaj, ja nic nie widzę, tylko taki ogromny obraz Matki Bożej. On mówi, namaluj to. I tak się zaczęła przygoda namalowania właśnie wizerunku Matki Bożej i modlitwy różańcowej. A potem z kolei już po plenerze, po wystawach, postanowiłam namalować właśnie modlitwę Ducha Świętego, chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, tą Trójcę. I w ciągu 40 lat malowałam obrazy poświęcone Duchowi Świętemu i to było bardzo trudne, bo wiadomo, że Duch dymie, kędy chce. To nie jest takie proste. Miałam wiele wystaw poświęconych Duchowi Świętemu. Niektóre były bardzo promowane, kiedy otwierał mi wystawę biskup Adam Lepa, który się interesował mediami, który był bardzo wrażliwym człowiekiem na sztukę. A były i takie momenty, kiedy po prostu zamykano mi wystawę i wówczas bardzo cierpiałam. A teraz po 30 latach ten Duch Święty się odezwał, bo namalowałam wszystkie dary, owoce i hymny do Ducha Świętego. Były to czasy, kiedy artyści byli zapraszani na plenery. Byłam właśnie w Gliczarowie, gdzie malowałam właśnie takie właśnie poetyckie obrazy z różą na skrzydłach, z różą mistyczną, z różą kolorową, różową. No, bardzo piękne. Potem w Fluistrowiczkach wchodziłam na górę i tam malowałam obrazy do późna wieczorem, a potem nie zdawałam sobie sprawy, jak ja zjadę, czy zejdę w dół do naszych właśnie domków takich, które były przeznaczone dla artystów. No i teraz po 40 latach, kiedy już namalowałam wszystkie te dary, owoce i hymny do Ducha Świętego, no, pani dyrektor tutaj biblioteki zamówiła u mnie 3 obrazy Ducha Świętego. Ja po prostu znieruchomiałam, że ten Duch Święty po tylu latach, po 40 latach dosłownie odezwał się. A pierwszy
Bogu
obraz
niech będą dzięki. A jak pani ma na imię?
W 1983 roku, gdzie byłam po prostu obmywana w świetle czy w ogniu, nie wiem, trudno powiedzieć, a brat tej mojej przyjaciółki spuszczał z góry właśnie takie światełko w koszyczku i mój synek rozbił biblioteczkę nogą.
Halo, czy pani nas słyszy? Przepraszam, że muszę przerwać tutaj ten wywód, niezwykle z pewnością interesujący, niemniej jednak to, o co apelował ksiądz profesor na wstępie naszego spotkania, aby nasza refleksja była skupiona nie tyle wokół tych spraw, które gdzieś może nam w duszy grają, ale przede wszystkim, aby w duszy grało nam to Słowo Boże, które jest przewidziane na najbliższą niedzielę. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi.
Witam Pani Tereso.
Ja mam takie trzy refleksje. Dość trudne, ale... Jeśli chodzi o Mojżesza i Jezusa, Mojżesz ogląda, widzi krzew grojący. Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. To jest sprawa krzewu. Następnie agapę. My tak łatwo używamy miłowanie i kochanie, jakby to było to samo. Raz miłowanie, raz kochanie można sobie zastępować. Jednak mi się wydaje, że z tym agapę to mamy problem. Bo miłowanie to miłowanie, a kochanie to kochanie. To są różne rzeczy zupełnie. Chociażby nawet Jezus pyta trzy razy. Trzy razy pyta Piotra. Czy mnie miłujesz? Piotr odpowiada, kocham. I trzecia moja refleksja dotyczy właśnie świata. Mamy koniec świata, świat wszechświat, świat zwierząt, świat przyrody, świat ludzki, światowość. I to mi się kojarzy z umyciem nóg przez Jezusa apostołom. Nie wiem, czy dobrze mi się to kojarzy, czy źle, ale takie mam refleksje. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Pani Teresę. Księże profesorze, prosimy.
Tak, zestawianie krzewu gorącego z alegorią winnego krzewu, no to jest jednak, czym innym jest winny krzew, a czym innym krzew gorący na pustyni po prostu, który się nie spalał. Jakkolwiek pewne podobieństwo, że ten ogień, który widzi Mojżesz, jest symbolem obecności Bożej. Chrystus, który jest Synem Bożym, może o sobie też powiedzieć, ja jestem, i używa notabene tego sformułowania, ja jestem winnym krzewem, więc daje nam też poznać, jakkolwiek, że jest Bogiem po prostu. W Jego osobie jest bóstwo. Jest osobą boską, krótko mówiąc. Ale symbolika winnego krzewu jest zupełnie inna po prostu. Winny krzew symbolizuje Kościół, pośród którego jest właśnie ten pień zasadniczy, w którym tkwią latorośle. Agapę, miłowanie, kochanie, to bardziej różnica zachodzi między czasownikiem agapan, miłować, i filejne, od którego pochodzi polski czasownik, rzeczownik, przyjaźnić się, być przyjacielem po prostu. To są delikatne różnice, a jednak zasadnicze, bo czasownik, zwłaszcza w Nowym Testamencie, bo tutaj po prostu literatura grecka jest przebogata, nieskończona wręcz w swoim bogactwie, nie mówiąc o językach nowożytnych, prawda, gdzie każdy język ma swoje odcienia znaczeniowe. Otóż w Nowym Testamencie, zwłaszcza w tekstach, zwłaszcza świętego Jana czy świętego Pawła, czasownik agapan odnosi się do miłości gotowej na poświęcenie życia, miłości ofiarnej, to mówiłem. I ten rodzaj, ten czasownik użyty jest na opisanie miłości Ojca do świata. Tam jest użyty właśnie ten czasownik agapan, egapezen, hotheos, ton kosmon, prawda. A więc miłością, bo zaraz apostoł mówi, czy Chrystus cytowany przez Jana mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał w ofierze po prostu. Prawda? Ojciec uczestniczy w ofierze Syna. To nie jest tak, że ofiara Syna gasi gniew Ojca, prawda, jest takim przebłaganiem, prawda, i tak dalej, tej surowości Bożej. I to są no, po części, tylko w niewielkim stopniu prawdziwe określenia. Ojciec uczestniczy w tej ofierze Syna, bo Syn wypełnia wolę Ojca. Przecież o to się modli w Getsemanie. pani, nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Wola, która jest wolą miłości po prostu i do syna, i do wszystkich ludzi, o których tutaj święty Jan mówi, czy Chrystus mówi, prawda, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. I wreszcie koncepcja świata, tutaj tak przywołana bardzo enigmatycznie. Oczywiście w Ewangelii Janowej ho kosmos oznacza po prostu ludzi, ludzi żyjących na świecie, bo to jest cały czas myślenie w kategoriach całego Pisma Świętego, bez odniesień do kosmologii, do filozofii, czy do współczesnej nauki, astronomii i tak dalej. Ho kosmos oznacza po prostu ludzi, ludzi, którzy zmagają się z ciężkim grzechem pierworodnym i potem z grzechami osobistymi, co jest w stanie ich wyzwolić z grzechu, czyli ze śmierci, jak to apostoł Paweł mówi. Konsekwencją grzechu pierworodnego jest nasze cierpienie, które ostatecznie zmierza ku śmierci. Przemijalność po prostu, boleśnie przez nas przeżywana. To jest właśnie, na tym polega dzieło zbawcze. I tak rozumie tutaj Pan Jezus świat, o którym mówi, że Bóg posłał swojego Syna po to, aby świat zbawił, aby ludzi zbawił. Oczywiście w tym zbawieniu, które wyraża się w zmartwychwstaniu, w przemienieniu ludzkiego ciała, jak widzimy w osobie właśnie Chrystusa zmartwychwstałego, uczestniczy też świat materialny. To Księga Apokalipsy mówi bardzo pięknie, używając określenia nowe stworzenie, nowe niebo i nowa ziemia. Prawda? I używa tego samego czasownika jak w Księdze Rodzaju, pojein, prawda, który odnosi, opisuje akt stwórczy, czyli to nasze nowe istnienie to będzie takie nowe stworzenie, oczywiście zachowujące tożsamość naszą z życia ziemskiego, tak jak zmartwychwstały Chrystus zachował tożsamość właśnie ukrzyżowanego, pokazując rany, dając się rozpoznać uczniom, prawda, jakkolwiek jawił się jako ktoś, kto no, nie był rozpoznawany tak, w taki sam sposób, jak w czasie życia ziemskiego, prawda? Dopiero umiłowany uczeń mówi do Piotra, to jest Pan, czy Maria Magdalena najpierw sądzi, że rozmawia z ogrodnikiem, dopiero kiedy Pan zwraca się do niej po imieniu, rozpoznaje rabuni, prawda? Więc czy uczniowie idący do Emaus, więc Pan Jezus bardzo delikatnie, a zarazem stanowczo objawia, że to nowe istnienie jest naprawdę nowym istnieniem właśnie mocą Ducha Świętego, który przemienia ludzką cielesność zagrożoną chorobami, przemijaniem i śmiercią przede wszystkim. Zbawienie to jest właśnie przejście, przeniesienie człowieka w ten nowy sposób istnienia w Bogu. Życie wieczne to jest życie Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego ta koinonia Ducha Świętego jest tak niesamowicie ważna, bo Duch Święty jest tutaj pokazany jako ktoś, kto bardzo silnie z wierzącymi współdziała. Istnieje między Duchem Świętym a nami ta właśnie koinonia, ta więź bardzo, bardzo bogata, dynamiczna po prostu.
Na zegarze 23 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w sprawie dyskusji, która jest
bardzo
na antenie.
Bardzo nam miło, mamy przyjemność.
Elżbieta, dzwonię z Wielkopolski. Miałabym ogromną prośbę. Wszyscy mówimy Boże w Trójcy Jedyny. Wszyscy tak głęboko wierzymy. Wiemy, że to bardzo, bardzo trudne. Ale jeżeli my zaczniemy używać, tak jak ksiądz prelegent na początku mówił, że to jest trzech w trójosobie, czy w osobie, to zaczynamy myśleć, przepraszam, że tak mówię, tak prosto po ludzku. Ale jeżeli będziemy wierzyli w to, że Bóg w Trójcy Jedyny jest jednością dla człowieka i w miłości do człowieka, który oddał nam ziemię pod władanie, a własnego Syna na zbawienie i dzięki darom Ducha Świętego idziemy przez tą ziemię, korzystając z wolności i z równości i z rozumu, który Pan Bóg nam dał. I znowu podkreślę, Bóg w Trójcy Jedyny, Wszechmogący i obecny w każdej chwili na ziemi i w naszych duszach, jeżeli słyszymy to i chcemy usłyszeć, to będzie to dla nas troszeczkę łatwiejsze. Dlatego, że temat jest bardzo skomplikowany i trudny, natomiast głęboko wierzymy, że Bóg Wszechmogący jest dla nas łaskawy i Ojcem w sensie dosłownym całej ludzkości. I tutaj, jeżeli będziemy używać tych przymiotników czy do określeń dokładnie, to będzie to trochę łatwiejsze. Dlatego, że prowadzenie takiego niesfornego ludzkiego narodu przez ziemię jest ogromnie trudne, a wolność, którą nam Pan Bóg dał, i wolność jest wykorzystywana w bardzo, bardzo niefortunny czasami sposób i wtedy my sami jesteśmy tymi, którzy sprzeniewierzają się woli i miłości Boga w Trójcy Jedynego. Kłaniam się pięknie i życzę dobrej dyskusji z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Książę profesorze, prosimy.
Tak, dziękujemy za ten głos nawiązujący do tego, na co zwracamy uwagę, byśmy bardziej o Panu Bogu myśleli w kategoriach Jego działania, tak jak właśnie święty Paweł pokazuje to wielkość i różnorodność działania Bożego. Oczywiście przy każdym działaniu aktywne są wszystkie trzy osoby boskie, ale Pismo Święte niektóre działania szczególnie łączy z jedną osobą, na przykład stworzenie świata z Ojcem, zbawienie Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Uświęcenie, prawda, prowadzenie Kościoła, objawianie prawdy z Duchem Świętym. Czy choćby ten właśnie wielki tekst 2 Koryntian 13:13. Łaska, charis, po prostu zdanie nieprawdopodobne. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i ta koinonia Ducha Świętego, czyli ta więź, którą Duch Święty nam oferuje ze sobą. To tak jakby taka, jak to dzisiaj mówimy, czerwona linia łączności między wierzącym a Duchem Świętym, prawda? Duch Święty, który, tak jak modliliśmy się, abyś Ty żył we mnie, prawda, będąc wręcz duszą mojej chrześcijańskiej duszy, prawda, czy duszą Kościoła po prostu. To są te właśnie misteria, które niedziela Trójcy Przenajświętszej nam przybliża, Słowo Boże. Bądźmy wdzięczni za tę tak intensywną obecność Ojca i Syna i Ducha Świętego w życiu każdego z nas od momentu Chrztu Świętego, i w życiu Kościoła jako wspólnoty, wspólnoty parafialnej, wspólnoty rodzinnej, mówimy Kościół domowy, prawda, wspólnoty, jaką jest diecezja. Dzisiaj każda diecezja ma swoje oblicze, swoje po prostu wymagania czy wyzwania, z którymi musi się mierzyć. Czy Kościół w danym państwie, w danym narodzie, mówimy Kościół w Polsce, czy wreszcie Kościół powszechny, któremu przewodniczy Ojciec Święty. Bądźmy bardzo wdzięczni. Uwielbiajmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zakończmy tę naszą medytację po prostu piękną modlitwą świętego Augustyna kierowaną do Ojca Niebieskiego. Siebie daj mi, Boże, siebie samego mi oddaj. Ciebie miłuję. Jeśli za mało miłuję, sprawa bym mocniej miłował. Nie potrafię zmierzyć miłości, nie wiem, o ile bardziej powinienem Cię kochać, aby życie moje pobiegło w Twoje objęcia i już nigdy się od Ciebie nie odwróciło, aż do chwili, gdy się na zawsze ukryję w świątyni Twej obecności. Oto się modlmy wraz ze świętym Augustynem. Za to dziękujmy Panu Bogu, że nasze życie może być taką wielką pielgrzymką do tej ziemi obiecanej, którą jest niebo, a de facto tą naszą ziemią obiecaną jest właśnie wspólnota osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do tej wspólnoty boskiej wprowadza nas nasz Pan Jezus Chrystus, z którym jesteśmy złączeni przez wiarę i łaskę Chrztu Świętego i oczywiście inne sakramenty na czele z sakramentem ofiary Przenajświętszej.
Serdecznie dziękujemy. Przez liturgię słowa uroczystości Trójcy Przenajświętszej przeprowadził nas ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Księże profesorze, serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za wspólne zatrzymanie się nad Słowem Bożym.